Obiecuję wam wszystkim, że całe moje życie, czy będzie długie, czy krótkie, będzie poświęcone służbie wam i naszej wspaniałej imperialnej rodzinie, do której wszyscy należymy. Ale sama nie będę miała siły, by wypełnić to postanowienie, jeśli nie dołączycie do niego razem ze mną, do czego was teraz zapraszam. Wiem, że będę miała wasze wsparcie. Boże, dopomóż mi wypełnić to przyrzeczenie i błogosław wszystkich, którzy chcą brać w nim udział. Wczoraj w pałacu Balmoral zmarła królowa Wielkiej Brytanii, Elżbieta II. Nowym królem został jej syn, Karol. Dziś powiemy o tym, jakie było życie Elżbiety II, co po sobie pozostawiła, jaki przykład dla nas z jej życia płynie. A w drugiej części programu powiemy też o sytuacji w Ukrainie, tam sukcesy ukraińskiej armii w walce z rosyjskim najeźdźcą. Witam państwa serdecznie, to jest program Idź Pod Prąd na żywo. Cezary Kłosowicz, moim gościem w studiu jest Michał Fałek.
Witam ciebie i witam was, drodzy widzowie.
Redaktor telewizji Idź Pod Prąd. Najpierw zapytam ciebie, jak ty zapamiętałeś królową Elżbietę?
Królową Elżbietę II. Być może będzie nazywana Elżbietą Wielką, bo rzeczywiście okres jej panowania to jest okres taki wyjątkowy w historii Anglii. Po pierwsze, najdłużej panująca monarchini, czy monarcha, bo panowała 70 lat. Najdłużej Anglii w Anglii, prawda? Także w tym roku obchodziła platynowy jubileusz. Jedynie jeden monarcha, Ludwik XIV.
Dłużej panował z tych dłużej. Monarchów, których znamy
dokładnie. No, z czasów biblijnych myślę, że może by się któryś znalazł, ale Ludwik XIV wstąpił na tron w młodszym wieku, także ona miała 20 kilka lat, tak, kiedy obejmowała tron. Ja tych czasów oczywiście nie pamiętam, bo kiedy ja się urodziłem, to Elżbieta II już panowała i to długo, także można powiedzieć, za mojego życia to Elżbieta II zawsze była, a teraz jej nie ma. To jest taka zmiana. Też słuchałem dzisiaj wypowiedzi Brytyjczyków, czy nawet Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. No to dla nich to jest koniec pewnej epoki. Oni często właśnie, ona tak długo panowała, że naprawdę niewielu ludzi jest, którzy dłużej żyją niż ona była na tronie. Dlatego niektórzy to już się tak przyzwyczaili, że Elżbieta jest i pewnie zawsze będzie. Może i na wieczność, no, a tutaj niestety nie. W końcu ten czas nadszedł, kiedy odeszła ze sceny. Naprawdę ten czas to był też wyjątkowy czas dla monarchii. Przypomnijmy, Elżbieta II jeszcze pamięta dobrze czasy poprzedniej Wielkiej Wojny, bo pamięta czasy II Wojny Światowej. No ona wstąpiła w 1952 roku na tron, czyli już po II Wojnie Światowej, ale podczas II Wojny Światowej ona brała, można powiedzieć, udział w, no, nie w walkach, ale w obronie, w służbie, można powiedzieć, cywilnej, czy obronie Wielkiej Brytanii, ponieważ jako młoda dziewczyna zaciągnęła się do takiej służby pomocowej. Również była przeszkolona jako mechanik samochodowy i normalnie pomagała Wielkiej Brytanii w obronie przed Niemcami. Także to jest kobieta, która pamięta czasy poprzedniego takiego złego reżimu, który zaatakował wtedy no, wolne kraje. Także też myślę, że to jej pomogło właściwie oceniać to, co się teraz dzieje. Nie tylko jej, ale i też całej rodzinie królewskiej, bo tam myślę jest... W odniesieniu do dzisiejszej sytuacji nie ma wątpliwości, kto jest zły, a kto jest dobry i oni wspierają tutaj wolny świat w walce z tą hordą orków. Natomiast Elżbieta II jest o tyle ciekawą osobą, że ona panowała przez tyle lat, no wiadomo, Wielka Brytania jest demokracją, 15 premierów. Można powiedzieć, ona błogosławiła, czy dawała 15 premierom Wielkiej Brytanii mandat do tworzenia rządu. Ostatni jeszcze dwa dni temu Liz Truss jeszcze zdążyła dać jej mandat. Tak właśnie taką miałem myśl, czy tak, no przecież Wielka Brytania od kilku miesięcy jest wstrząsana, no czy żyje tym też, że między innymi rząd został odwołany, że Boris Johnson, który uważam, że był bardzo dobrym premierem z powodów skandali obyczajowych, musiał ustąpić. No, Elżbieta II wytrzymała, nie? jeszcze wytrzymała, żeby namaścić czy pobłogosławić, można powiedzieć, nowego premiera, myślę, że też dobrego premiera, bo pani Liz Truss ma zadatki przynajmniej na bycie naprawdę premierem, być może na miarę Margaret Thatcher. Natomiast pierwszym premierem, który był w czasie, kiedy Elżbieta II objęła tron, to jest ciekawa postać, bo to był Winston Churchill. Ten Winston Churchill, który można powiedzieć, wygrał wojnę dla Anglii, to on jeszcze w 52 roku był premierem i on tak jakby wprowadzał Elżbietę II, młodą wówczas osobę, do polityki, do wielkiej polityki. On był takim jej mentorem, pomagał jej w tych pierwszych latach panowania odnaleźć się w polityce. W Stanach Zjednoczonych wtedy prezydentem był Dwight Eisenhower, czyli też generał z II wojny światowej. Także no w takich, można powiedzieć, latach zaczynała Elżbieta II panowanie. Wszyscy wielcy premierzy Wielkiej Brytanii, Margaret Thatcher, później kolejni w latach już 2000, prawda, tam Tony Blair, kolejni, ale wszyscy prezydenci Stanów Zjednoczonych znani. Kennedy, Nixon, Reagan oczywiście, no później ci z lat już z tego wieku, prawda, czyli jeden Bush, drugi Bush, Clinton, no to wszyscy są ludzie, można powiedzieć, panowania, czy zarządów, których Elżbieta II panowała w Wielkiej Brytanii, chociaż tam generalnie rządzi rząd, no ale jednak ciekawe jest to, że monarchia była w kryzysie, myślę, przed Elżbietą II, bo przecież Elżbieta II, co jest ciekawe, myślę, że nie wszyscy to wiedzą, nie była osobą, która była jako następca tronu od urodzenia. Ona nie miała rządzić Wielką Brytanią. Tam był kto inny, był, można powiedzieć, w ścieżce, w sukcesji, ale no już tam był wtedy taki, można powiedzieć, jakby to powiedzieć, problem czy sytuacja obyczajowa.
Tak, po śmierci Jerzego V, jej dziadka, tron objął stryj Edward, ale abdykował.
Zakochał się w kobiecie, no można powiedzieć, z gminu, prawda, czyli nie szlachciance i tak dalej, i musiał abdykować. I w związku z tym...
Rozwiedziona Amerykanka Wallis Simpson,
tak.
Wybrał ją ponad tron i wtedy królem został ojciec Elżbiety.
Dokładnie, który nie miał być, wiadomo, miał być tamten królem i jego dzieci ewentualnie, no ale ponieważ abdykował, no to tak się złożyło, że ojciec Elżbiety II został królem. Niedługo później umarł, no i ona została królową. Także to jest taka ciekawostka. Także to jest osoba, która no nie była od można powiedzieć, od maleńkości przeznaczona do tego, żeby być królową, a była znakomitą królową. To była królowa, która też przeprowadziła Wielką Brytanię przez trudny czas, no bo Wielka Brytania, można powiedzieć, że wygrała II wojnę światową, ale nie do końca, nie? No bo Wielka Brytania wchodziła w wojnę światową jako wielkie mocarstwo. Rozciągające się, mocarstwo, nad którym nie zachodzi słońce, prawda? No, rozciągające imperium, się, tak, imperium.
Nie powiem, że upadło czy rozpadło się, no ale tak można powiedzieć, skończyło się.
Skończyło się, a dokładnie Elżbieta II przeprowadziła Wielką Brytanię przez okres dekolonizacji, tak? Czyli okres, który mógł się skończyć tragicznie, mógł się skończyć jakimiś, wiecie, rozlewami krwi, powstaniami, a jednak to wszystko przeszło na tyle dobrze, że zobaczcie, że wiele krajów, tych, które no są krajami już niepodległymi, ale dalej są w Commonwealthie, czyli w tej wspólnocie i tak jakby uznają zwierzchność Elżbiety II. Przykład Australia, tak? No tam tytularnym zwierzchnikiem jest
Australia, Kanada, Nowa Zelandia.
Dokładnie.
I tam Jamajka, Bahamy, przeróżne Papua Nowa Wyspy Salomona, to jest kilkanaście.
Kilkanaście krajów jest we wspólnocie Commonwealthu, czyli tej wspólnocie brytyjskiej, które uznają zwierzchność.
A jeszcze w trakcie, kiedy zaczynała, czy w trakcie, no był Pakistan, była Południowa Afryka.
Dokładnie.
Nawet dołączały, tak jakby w 50.
Także to jest ciekawe, no i tutaj pytanie jest,
Ceylon, czy... Ghana, Nigeria, no bardzo wiele afrykańskich krajów.
Czyli widać, że Elżbieta II, jako ta osoba, która no, przewodziła dynastii, no i rzeczywiście prowadziła, ją potrafiła utrzymać, mimo takiego, można powiedzieć, rozpadu trochę tego imperium, że wiele krajów uzyskało niepodległość, no ale to była już był czas, lata 50., szczególnie tych ruchów narodowościowych w Afryce, w Azji, no na całym świecie po wojnie, kiedy się kolonie rozpadły, przecież wiele krajów europejskich miały kolonie, wszystkie te kolonie uzyskały praktycznie niepodległość, niewiele bardzo kolonii zostało, szczególnie w Ameryce tam południowej są, jest jeszcze kilka, no i można powiedzieć, w miarę pokojowy sposób Elżbieta II przeprowadziła swój kraj w tym okresie. Na tyle dobrze, że te kolonie wcale nie są wrogie wobec Wielkiej Brytanii. Tylko dalej są więzy, takie przyjaźni często, wspierania się, nawet przecież w konfliktach zbrojnych. Jeżeli Wielka Brytania gdzieś uczestniczy, to zaraz idą Australijczycy, Nowozelandczycy, Hindusi często i tak dalej, nie?
Kanadyjczycy.
Dokładnie.
Jak najbardziej. Choć są głosy w Kanadzie, żeby już zerwać z tą podległością, z tym zwyczajem.
Tak.
Tu wszyscy, no, była taka, powiedzmy, niepisana umowa, zwyczaj, że no, dopóki Elżbieta żyje, to jeszcze...
Nie ruszamy tego tematu.
Nie ruszamy, no ale czy teraz pod Karolem III to przetrwa?
Myślę, że już właśnie te kraje będą chciały, część krajów będzie chciała zerwać z tym i rzeczywiście to pokazuje na wielkość Elżbiety, że ona była tak szanowana, że nie było tego tematu. A nawet jeżeli był, bo zdaje się, że chyba w Australii było głosowanie, chyba nawet dwa głosowania były w historii, już nad tym, żeby tak jakby zerwać z tą zależnością od korony brytyjskiej, czy pod władaniem korony brytyjskiej formalnym. I były głosowania, jakieś referenda i nie przechodziło to. Jednak ludzie, myślę, że to właśnie osoba Elżbiety II powodowała, no jej... To, że ona była taką naprawdę ikoną, ona nie miała osobiście jakichś skandali i tak dalej. W rodzinie królewskiej zdarzały się przeróżne wpadki. To o tym pewnie będziemy mówili.
Natomiast bardzo, bardzo ona, się zdarzały.
To rzeczywiście tak jak w tym nagraniu, które było, to była kobieta, która poświęciła swoje życie Wielkiej Brytanii.
Tak, to było nagranie z 1947 roku, kiedy jeszcze nie była królową.
Dokładnie.
Była księżniczką.
W 21 urodziny 21 lat, tak, wtedy.
Powiedziała właśnie te słowa. Obiecuję, że całe moje życie, czy będzie długie, czy krótkie, będzie poświęcone służbie wam i naszej imperialnej rodzinie. No i dotrzymała słowa, pewnie nie wiedziała właśnie, czy będzie długie, czy krótkie. Było bardzo długie.
Tak.
To jest...
Myślę, że to Bóg pobłogosławił po prostu ją długim życiem, bo była wierna temu, tej obietnicy, nie?
I wypełniała te obietnice faktycznie. No, nie rządziła, bo król już w Wielkiej Brytanii nie rządzi, no ale panowała, dawała to oparcie, jakiś taki punkt stałości pewien, tak, 15 premierów się zmienia, no a królowa...
Królowa jest.
Jednak jest. Odbywała spotkania niemal codziennie, do ostatnich prawie, że dni, no już ostatnio były niektóre odwoływane, ale właśnie z powodu pogarszającego się stanu zdrowia, dlatego też premier Liz Truss leciała do Balmoral, a nie jak zwykle do, nie jak zawsze do Buckingham,
tak.
Ale no 200 kilkadziesiąt, prawie 300 spotkań rocznie, przemówień, cały czas no, przygotowana właśnie z tym spokojem.
Często z poczuciem humoru niesamowitym.
Z poczuciem humoru.
Jej, można mieć jej komentarze do wielu prezydentów. To są po prostu no, takie perełki, nie? Kobieta pięknego
pamiętam
charakteru.
Też z Igrzysk Olimpijskich to nagranie z Jamesem Bondem, jak skakała ze śmigłowca ze spadochronem.
No właśnie.
Także takie nagranie też powstało, więc widać to poczucie humoru. Co do tych skandali, nie chcę dziś omawiać skandali tam jej dzieci czy wnuków,
tak.
To wiadomo, ale no, ona poznała swego męża chyba mając 13 lat. Pobrali się w końcu.
I to no była miłość od pierwszego wejrzenia. Ona wiedziała, że chce z nim być.
Do śmierci jego też niedawnej, w zeszłym roku.
W zeszłym roku, tak.
Byli ze sobą. Tu nie było rozwodów, nie było żadnych.
Tak, żadnych podejrzeń, nawet cienia, nie? Znaczy on tam, powiedzmy, miał jakieś tam cienie podejrzeń, chociaż zaprzeczał. Natomiast Elżbieta, no, była takim przykładem rzeczywiście konserwatywnego człowieka, takiego, jak coś powie, jak powiem tak na ślubie, do końca życia będę z tobą. No to teraz, wiecie, no ludzi takich jest mało, ale polityków, którzy powinni wyznaczać nam standardy życia, no to też nie za wielu takich jest. W Polsce Kurski to nie jest jeszcze premierem, no ale to już nieraz mówiliśmy. Jarosław Kaczyński ostatnio też się mówi tam o nim, obyczajowe rzeczy zaczynają wychodzić. No nie ma takich wzorców, w naszym kraju nie widzę takich wzorców. W niewielu krajach, można powiedzieć, są tacy ludzie, którzy mogli być wzorcem też takim obyczajowym, konserwatywnym, stałości, podążania za zasadami, właśnie honorowania słowa, no takim właśnie, tak jak ludzie mówią, że na niej się można było oprzeć. Wiadomo, że za nią, i myślę, że to też, jeszcze do tego dojdziemy pewnie, ona też się na kimś opierała. No bo jednak ona o Bogu mówiła.
Zobaczyć,
ona o Bogu mówiła.
Jak mówiła, jak przeżyć życie. Elżbieta II.
Współczesny świat stawia tak ciężkie wymagania naszemu czasowi i naszej uwadze, że potrzeba przypominania naszych odpowiedzialności za innych jest większa niż kiedykolwiek. Często trudno jest zachować perspektywę we wzlotach i upadkach codziennego życia, co ten rok stale mi przypominał. Wiem, jak bardzo polegam na swojej wierze, by prowadziła mnie przez czasy dobre i złe. Każdy dzień jest nowym początkiem. Wiem, że jedynym sposobem na przeżycie mojego życia jest starać się robić to, co właściwe, patrzeć w przyszłość, dawać z siebie to, co najlepsze we wszystkim, co przynosi dzień i mieć zaufanie w Bogu. Jak wy, którzy czerpiecie inspirację ze swojej wiary, ja czerpię siłę z przesłania nadziei w chrześcijańskiej Ewangelii.
Czerpię siłę z przesłania nadziei w chrześcijańskiej Ewangelii. To było przesłanie na święto Bożego Narodzenia. Mhm. W 2002 roku takich podobnych wypowiedzi, treści można naprawdę wiele znaleźć.
Ale tak, jest o Bogu, o Marii nie ma. Jednak ona nie właśnie...
Jakoś
nie chcę tutaj wbijać szpilek, ale zobaczcie, no Elżbieta II chyba dalej jest, znaczy król Anglii jest głową Kościoła.
Jest zwierzchnikiem, nie zwierzchnikiem. Głową jest Chrystus.
Okej, okay, tak, dobrze, tu tak.
Kościoła Anglii.
Czyli jest zwierzchnikiem Kościoła Anglii. No jest to kościół jakby nie było protestancki, tak? W pewnym sensie.
Tak,
no,
tak,
taki oddzielony tak, od... Pytanie, czy jest tam głoszona czysta Ewangelia o zbawieniu darmowym, z łaski w Jezusie Chrystusie, dzięki temu, co Jezus zrobił na krzyżu. No myślę, że Elżbieta II nie była osobą, która obnosiła się ze swoją wiarą. Ale to myślę, że to dlatego, że ona była królową wszystkich Brytyjczyków. Czyli i tych wierzących, i wierzących w innych.
I do innych, tych innych też się w tych
tak, także myślę, że to było też pokazanie jej klasy, że ona mówi o swojej wierze, ale ona nie epatuje tą wiarą. Ona nie była królem, który ma się wszyscy wierzyć tak, a jak nie, to was będziemy ścinać toporem. Nie byli tacy królowie. Dokładnie, byli tacy królowie wcześniej. I po jednej, i po drugiej stronie, można powiedzieć, barykady, bo i we Francji byli tacy królowie, przecież rzeź Huguenotów i tak dalej, nie? A i dzisiaj jeszcze tacy przywódcy światowi są. Natomiast ona, myślę, że tutaj pokazała taką klasę, ale też pokazała właśnie etykę chrześcijańską. Bo etyka chrześcijańska polega na tym, że okej, ja wierzę tak i tak, chętnie wam o tym powiem, ale daję wam wolność, żebyście wierzyli inaczej albo nie wierzyli w ogóle. Wasz wybór, nie? I myślę, że ona właśnie taką postawę chrześcijanina pokazywała.
Nawet nie tak, że daje wam wolność, po prostu ją macie.
Dokładnie.
Tak, często...
Uznaje wolność, którą macie.
Tak, tych kościołów anglikańskich jest kilkadziesiąt w sumie, tutaj Kościół Anglii, tu, czy tam jakieś zrzeszenia. Co do tego, czy tam jest czysta Ewangelia, no to myślę, że no nie jest to taki najwcześniejszy, no jeszcze taki mniej, powiedzmy, odcinający się od katolicyzmu niż potem luterański, kalwiński i tak dalej, a na pewno dużo mniej niż późniejsze już kościoły ewangeliczne.
W każdym razie...
Ale widać wyraźnie, nawet w tym, co ona mówi, skupienie na Chrystusie, nie na jakichś tam innych. Tam wspomina czasem, wiadomo, katedry, obraz, tam Madonna, coś. Ale zawsze mówi przykład z Chrystusa, z Ewangelii, z życia Jego. No, nie, to jest tam zdecydowanie cały czas przebija przez jej
krótko mówiąc. Jest szansa, że się spotkamy z Elżbietą II w niebie.
Myślę,
niewykluczone, że tak.
Myślę, że może
nawet
tak
nie mała.
Jak najbardziej możemy na to liczyć ewentualnie. Paweł Chojecki, pastor Kościoła Nowoprzymierza i szef telewizji Idź Pod Prąd, w artykule z 2011 roku, kiedy to był ślub, ślub wnuka królowej brytyjskiej, Williama, Kate, wskazywał właśnie, że to była manifestacja tego i potęgi brytyjskiej, ale też właśnie nacisk na to chrześcijaństwo, że ta uroczystość też była chrystocentryczna. Także widać, że no jest to jeszcze, pozostaje to. Jak słucham, teraz odświeżyłem, czy wysłuchałem wielu różnych wystąpień Elżbiety, no to nie dziwię się, że Brytania ciągle jest silna. Z samych tych wypowiedzi tylko osądzając, skoro się opiera tak no jednak ciągle na tych wartościach. Oczywiście wielu od tego odeszło. Premierów już byśmy różnie na pewno oceniali. Tak. Różnych z tego czasu. No ale gdzieś jest, pozostaje ten jeszcze to oparcie.
Dlatego tutaj wątpliwość, mamy jakieś tam małe wątpliwości co do przyszłości, no bo jednak Karol III no nie był człowiekiem, który w swoim życiu był tak wiernym zasadom, nie? Jak Elżbieta II.
No nie.
Zdecydowanie. I tutaj może być, jednak był człowiekiem pewnych kompromisów, pewnych upadków. Też zdradzał swoją żonę i związał się z inną kobietą, która w końcu została zaakceptowana przez rodzinę królewską. Teraz będzie miała tytuł małżonki króla.
Będzie królową.
Czy jest już? Kamila Parker Bowles teraz będzie królową Kamilą. No ale syn, właśnie ten, o którym powiedziałeś, najstarszy syn Karola, czyli książę William, będzie po Karolu. No Karol wchodzi na tron mając lat 73. To jest z kolei najpóźniej wchodzący na tron król w historii Anglii. Na pewno tylu lat nie będzie panował. Co no, Elżbieta?
70 raczej nie.
To raczej 100% możemy założyć oczywiście. No ciekawa jest właśnie ta przyszłość monarchii, nie? Bo ta jednak jakaś era się kończy. Mogą teraz jakieś, któreś z tych państw z Commonwealthu chcieć wyjść z tego układu.
A czy myślisz, że Brytyjczycy teraz po prostu, jak stracą ten, powiedzmy, ten punkt stabilności jakiś, no to pójdą jeszcze jakoś bardziej, rozejdą w jakiś, odejdą od tego, od konserwatyzmu, stabilności, czy wręcz, czy przeciwnie właśnie teraz będą chcieli uchwycić się czegoś innego, a może pójdą za tym, co wskazywała
no właśnie.
Elżbieta.
Taka jest szansa.
Punkt stabilności.
Tak, taka jest szansa i taką należy mieć nadzieję, że jednak zwycięży w narodzie brytyjskim właśnie ta chęć pójścia za tym dziedzictwem. Nie? To trochę tak jak w Polsce było pokolenie JP2, nie? Że jak Jan Paweł II odszedł, no to była taka nadzieja, że te nowe pokolenia będą takie właśnie w tych wartościach wychowane i tak będą szły tymi wartościami. Jakoś tego nie widać. No widać, że jednak te wartości nie były prawdziwymi wartościami. Że te pokolenia, ja oceniam, że nie idą w tych wartościach te nowe pokolenie. No i teraz jest pytanie, czy wartości, które Elżbieta II przedstawiała, to są inne wartości, moim zdaniem, niż wartości Jana Pawła II. Czy będą na tyle dla Brytyjczyków atrakcyjne, ważne, istotne, że te pokolenia będą się wzorować na tych wartościach kolejne i jednak Brytania dalej będzie wielka.
Zobaczmy, jakie dokładnie wartości królowa Elżbieta przedstawiała. 1957 rok to pierwsze w telewizji emitowane przemówienie na święta Bożego Narodzenia. Tam Elżbieta mówiła o odwadze.
Nie dziwię się, że wiele osób czuje się zagubiona i nie potrafi zdecydować, czego się trzymać, a co odrzucić. Kłopoty są powodowane przez bezmyślnych ludzi, którzy bezmyślnie odrzucają ponadczasowe ideały, tak jakby były one starą, zużytą maszyną. Chcą odrzucić religię. Chcą, by moralność w życiu prywatnym i publicznym była bez znaczenia, by uczciwość była postrzegana jako głupota, a samolubstwo zajęło miejsce samokontroli. W tym krytycznym momencie historii z pewnością utracimy zaufanie i szacunek świata, jeśli porzucimy te fundamentalne zasady, które prowadziły mężczyzn i kobiety, którzy zbudowali wielkość tego kraju i wspólnoty. Dziś potrzebujemy wyjątkowego rodzaju odwagi, nie tej potrzebnej w bitwie, ale tej, której potrzebujemy, by bronić wszystkiego, o czym wiemy, że jest słuszne, wszystkiego, co prawdziwe i uczciwe. Potrzebujemy odwagi, która przetrwa subtelne zepsucie cyników, abyśmy mogli pokazać światu, że nie boimy się przyszłości. Zawsze łatwo było nienawidzić i niszczyć. Budować i kochać jest o wiele trudniej.
Fundamentalne zasady i sprzeciw wobec tych, którzy bezmyślnie chcą odrzucić religię, moralność w życiu prywatnym i publicznym, uczciwość, egoizm, wstawić w miejsce samokontroli. To myślę głęboka też myśl.
65 lat temu to było powiedziane.
I ciągle działa.
Ciągle działa, nie? I widać, że Brytania, Wielka Brytania się trzyma, bo jednak wyszła z Unii Europejskiej. Myślę, że to jest też w pewnym sensie zasługa jakiegoś takiego dziedzictwa, czy tych zasad, które Elżbieta II proponowała, czy przedstawiała, bo to na dobre wychodzi w Wielkiej Brytanii. Jednak nawet w chwili tej teraźniejszej próby, którą mamy, czyli próby związanej z wojną, z nową dużą wojną, Wielka Brytania jest jednym z niewielu krajów, czy nawet można powiedzieć naprawdę jednym z kilku krajów. Myślę, oprócz Polski i państw bałtyckich jakby razem wziętych, to chyba to jest dla mnie jeden z trzech krajów, na których można polegać. I to wyjście z Unii Europejskiej, to Wielkiej Brytanii na dobre wychodzi, bo z powrotem uzyskali tak jakby taką niezależność i spojrzenie szersze na globalne sprawy, nie? Niezwiązane, już są, nie są tak uwiązani, tak? My w sumie jesteśmy uwiązani, ale no dzięki Bogu jakoś tam przynajmniej tutaj reagujemy właściwie ze względu na to, że sprawa też nas dotyczy, tak? To nasi sąsiedzi walczą i my jesteśmy zagrożeni, tak samo państwa bałtyckie. Natomiast Unia Europejska tutaj słabo zdaje ten egzamin. Stany Zjednoczone zdają egzamin, chociaż moim zdaniem nie tak dobrze jak Wielka Brytania. Na swoją miarę mogłyby robić więcej, nie? No ale tutaj też nie jest źle. No i to też myślę, że jest sukces. To, co teraz się dzieje z Wielką Brytanią, to też jest sukces Elżbiety II.
Boris Johnson powiedział podczas tego jubileuszu w czerwcu, tak, 70 lat panowania Elżbiety. W naszej historii żaden monarcha nie służył temu krajowi tak długo jak ten. Z pierwszym platynowym jubileuszem w historii, ale co ważniejsze, żaden monarcha nigdy nie służył mu tak dobrze. Ta niezwykła kobieta, która z woli Boga i zgodnie z prawem prowadziła swój kraj w dobrych i złych czasach. Poświęciła swoje życie narodowi, ukochanej wspólnocie narodów i wyobrażeniu o tym, czym może i powinna być monarchia konstytucyjna. Żaden monarcha dzięki swoim wysiłkom, poświęceniu i osiągnięciom nie zasługuje lepiej na miano wielkiego. I dla mnie już teraz jest Elżbietą Wielką, powiedział Boris Johnson w Izbie Gmin w czerwcu. Elżbieta Wielka, być może tak zapamiętają ją Brytyjczycy, cały świat.
Jak my mamy swojego Kazimierza Wielkiego. Mieliśmy. No to Brytyjczycy, myślę, że mieli rzeczywiście kilku takich wybitnych monarchów. Nawet ten Henryk VIII, tak? No, oderwał Anglię wówczas od Rzymu, nie?
Henryk VIII to w ogóle
także ciekawa. Zrobił wielką rzecz, no, ale później Elżbieta I.
Najpierw dostał tytuł obrońcy wiary od papieża, a potem się...
Później Elżbieta I, która przecież też to był wielki czas, później przecież królowa Wiktoria, cała epoka wiktoriańska, mówi się. No ale jednak chyba Elżbieta II będzie tą Elżbietą Wielką i ich takim tym w panteonie władców królów najznamienitszym władcą.
Pastor Paweł Chojecki pisał wtedy w 2011 roku: okazuje się, że tak naprawdę tęsknimy za stabilnością, naturalnymi wartościami, tradycją i duchowym aspektem naszego życia. Gdyby tylko media i tak zwane autorytety prezentowały właściwy, klasyczny model kultury, dałoby się jeszcze zawrócić demoralizujący trend propagowany przez postępactwo. Być może właśnie w tym celu zorganizowano z taką pompą ślubne uroczystości kościelne i ceremonię weselną Williama i Kate. To jasne wskazanie, jaką rolę odgrywa chrześcijaństwo w historii i teraźniejszości Imperium Brytyjskiego. Zobaczmy, posłuchajmy jeszcze ostatniego fragmentu królowej Elżbiety, co mówiła o Chrystusie.
Dla mnie nauczanie Chrystusa i moja osobista odpowiedzialność przed Bogiem są podstawą, na której staram się budować moje życie. Ja, tak jak wielu z was, w trudnych czasach czerpię wielkie pocieszenie ze słów i przykładu Jezusa. Dla mnie życie Jezusa Chrystusa, Księcia Pokoju, którego narodziny dziś świętujemy, są inspiracją i kotwicą w moim życiu. Miliony ludzi podąża za Jego nauczaniem i obiera Go jako światło kierujące ich życiem. Jestem jednym z tych ludzi,
którzy podążają za nauczaniem Chrystusa, obierają Go jako światło kierujące ich życiem. Dla mnie to kotwica w moim życiu. Tak mówiła Elżbieta, to po kolei 2014-2016 rok. Wy piszecie też nam swoje myśli, swoje wspomnienia. Proszę, możecie dalej oczywiście na czacie przekazywać, jakie wy macie wspomnienia o królowej Elżbiecie, czy myśli teraz po jej śmierci. Wolfchild, dokładnie, zawsze była. Józef, druga wojna, była kapitanem. Waldemar Kukliński, nigdy więcej nie będzie takiej drugiej osoby, jaką była Elżbieta II. Józef, była kiedyś na pierwszej wycieczce w Szkocji. Turyści z USA, którzy ją spotkali, zapytali, czy widziała królową. Odpowiedziała, ja nie, ale on tak, wskazując na ochroniarza.
No właśnie, to jej poczucie humoru. Zresztą była raz też w Polsce.
Marcin, nawet jej poczucie humoru miało klasę. Tak, była w Polsce, powiedziała po polsku w Sejmie przemawiając, żeby Polska była Polską. Polską.
I później też wspominała, że jak była w Polsce, była w Krakowie, to padał śnieg, pamiętała coś takiego. Tak, usłyszałem dzisiaj informację.
To był chyba 96 rok. Tak.
No i wtedy mówiła właśnie, że ona była orędownikiem też tego, żeby Polska była w NATO, no też w Unii Europejskiej, no chodziło o to, żeby wyrwać się spod wpływu Moskwy czy Rosji i wejść w struktury zachodnie. I była orędownikiem tego, żeby Polska została przyjęta do struktur zachodnich, i wojskowych, i politycznych.
Tak, powiedziała, Polska potrzebuje Europy, ale także Europa potrzebuje Polski. Wspominała wojnę, wojna nas połączyła, ale potem podzieliła, bo rok 1945 nie wszystkim przyniósł wolność, tym bardziej więc cieszyliśmy się z odzyskania przez Polskę pełnej suwerenności. Jako kraje o żywych, narodowych kulturach i tradycjach musimy unieść się na fali zmian, jaka przetacza się przez nasz kontynent, ale także dostosowując się do tych zmian musimy zachować to, co w tych narodowych tradycjach jest dobre i warte zachowania, żeby Polska była Polską. Tak mówiła Elżbieta II w 96 roku w polskim parlamencie. Mamy zdjęcia z Londynu, jak ludzie gromadzą się, by upamiętnić swoją królową. Możemy zobaczyć. Wy piszecie, Marcin, nawet jej poczucie humoru miało klasę. O, widzicie,
pod pałacem,
jak to wygląda. Choć jest deszcz, to wielu ludzi tam przychodzi. No, wczoraj przez ten deszcz była tęcza, tak, też przed ogłoszeniem tej informacji. To też śmierci. Ciekawe.
Widać też, że Wielka Brytania to jest poważny kraj, bo kraj był przygotowany na tę informację. No, wiadomo, no, należało się spodziewać ze względu na wiek Elżbiety II, że ten czas nastąpi prędzej czy później, ale ciekawe, że była przygotowana ścisła procedura na ten moment.
Procedury to mają naprawdę przygotowane na wszystko.
To jest bardzo ciekawe, nie? Kto się ma pierwszy dowiedzieć, tak? Że pierwsza się ma dowiedzieć pani premier, że kto może i w jakiej kolejności jakiś komunikat wydać, prawda? Jak ma być właśnie ogłoszenie, że tam będzie tak skromnie, tak? Że na przykład została właśnie wywieszona na drzwiach, na ogrodzeniu do pałacu Buckingham, taka po prostu kartka, nie? Dla ludzi, że odeszła, umarła w tym dniu królowa angielska, także całe procedury były przygotowane. No, teraz oczywiście tam długość żałoby i tak dalej.
Przyjazd, pogrzeb ma być w przyszłą niedzielę. wszystko jest dokładnie ustalone. No, Brytyjczycy są naprawdę generalnie cały ten system przygotowany na różne okazje. Królowa miała na przykład gotowe przemówienie na wypadek wojny atomowej, w razie czego gdzieś kiedyś się to wyciekło. Także tam no, po prostu jak coś się dzieje, to wyciągają procedurę i mogą działać. To Wolfchild pisze. O Karolu teraz piszą nasi widzowie. Wolfchild. Spora część Brytyjczyków nie lubi Karola, w tym ja. Książę Will skradł nam serca.
Tak. William właśnie, dlatego tak mówię. Jeżeli życzymy Karolowi, żeby panował jak najdłużej, no ale Karol właśnie w tej dynastii całej był takim słabym ogniwem. Elżbieta nie bardzo chciała, znaczy no nie było w ogóle tematu jej abdykacji właśnie dlatego, że ona nie bardzo chciała, żeby on panował. Mhm. Czyli ona, znając go najlepiej, wie, że może być słabym królem. Natomiast jej wnuk, najstarszy William, no to jest taka osoba, która rzeczywiście wygląda na takiego konserwatystę i człowieka z zasadami, tak? Służył w armii, bodajże chyba w marynarce, nie, w lotnictwie służył, z tego co pamiętam. Zresztą każdy mężczyzna w rodzinie królewskiej ma obowiązek odbyć służbę wojskową.
Królowa też odbyła.
No, też. Ożenił się, ma dzieci, wiedzie porządne życie, można powiedzieć. Tam nie ma żadnych skandali i tak dalej. Także wygląda na takiego człowieka, który może też być w przyszłości, kiedy zostanie królem, zapewne w miarę młodym wieku, no bo tak spodziewamy się, że jeżeli Karol III ma lat 73, no to za te kilkanaście lat prawdopodobnie książę William zostanie królem. I to może być jeszcze czas za te kilkanaście lat z powrotem takiego wzrostu. No tak ja przewiduję, no bo rzeczywiście teraz może być czas trudny dla monarchii, chyba że właśnie jeszcze to dziedzictwo i to wspomnienie, że realizujemy dziedzictwo Elżbiety II, czy powiedzmy jej wolę i tak dalej, żeby monarchia trwała i żeby Wielka Brytania dalej była tutaj silnym krajem. Zobaczymy, jak to będzie. Na pewno życzymy Brytyjczykom dobrze, oni też do Polski mają dobre nastawienie i Boris Johnson miał bardzo dobre nastawienie, oczywiście Elżbieta II tak samo i premier Liz Truss też ma dobre nastawienie do Polski. Jest szansa na sojusz ten polsko-ukraińsko-brytyjski, prawda? To by było coś wspaniałego, uważam, taki sojusz jakiś taki lokalny, militarny, jeżeli Ukraina nie zostanie przyjęta do NATO, a NATO się nie zanosi, bo przecież Niemcy, Scholz obiecał Putinowi, że my dopilnujemy tego, żeby Ukraina przez kilkadziesiąt lat nie została przyjęta do NATO. Także Niemcy i Francuzi będą na nie, ale Brytyjczycy mogą zrobić tutaj coś poza Niemcami i Francuzami razem z nami.
Rafał, co do króla Karola, to mam przypuszczenie, że w Brytanii znowu zaczną podnosić się głosy zaprzestania finansowania rodziny królewskiej, a w szczególności Kamili. Po rozmowach z Anglikami to czekają na Williama.
Dokładnie, to co mówimy.
Rafał odnosi się do tego, co mówiła królowa. Ile razy w życiu słyszałem, że bycie uczciwym jest głupotą i się nie opłaca. Paweł, jako emigrant zawdzięczam jej stabilność, której uczyłem się od niej za każdym razem, gdy działo się z Anglią coś niepokojącego. Mhm. Stabilność. No, o tych słów królowej, tych rzeczy można by wspominać długo, ale myślę, że już ten temat teraz skończymy. Te słowa Jezus kotwicą życia myślę, że możemy zapamiętać. Wy oczywiście piszcie jeszcze swoje przemyślenia i wspomnienia, ale my przejdziemy do sytuacji w Ukrainie. Tam się dzieją dobre rzeczy. No, Ukraińcy gonią Rosjan aż miło, tak wynika.
Bolszewika goń.
Jakie słyszymy, tak. Co tam się dzieje?
Dzieją się naprawdę wielkie rzeczy i wygląda na to, że generał Załużny i cały sztab ukraiński no, dokonali naprawdę majstersztyku, no bo wszyscy spodziewali się wielkiej ofensywy pod Chersoniem, która zresztą była ogłaszana i prezydent Zełenski mówił, że będzie ofensywa w celu odbicia Chersonia. Ruscy tam wysłali całe wszystkie swoje najlepsze siły. Około 20 BTG, czyli tych batalionowych grup taktycznych rosyjskich jest koło Chersonia. co Ukraińcy robili, to o tym już niejednokrotnie mówiliśmy, że zaczęli odcinać, izolować pole walki, rozwalili mosty, zaczynali tam rozwalać sztaby, punkty zaopatrzenia i tak dalej, tak żeby tych orków, to jest około 20 tysięcy orków, złapać w pułapkę. No i później poszła ta kontrofensywa na Chersoń. No i wydawało się, że ona jest tym wszystkim, na co stać armię ukraińską. To mówiliśmy o tym tydzień temu, że ona szła w 5 kierunkach jednocześnie, tam w 2 czy w 3 był sukces tylko i to taki sukces, wiecie, 10 kilometrów czy tam 15, jakieś tam pojedyncze wyzwolone osady, miejscowości. Natomiast cały czas doradcy no, mówili, że to nie jest jedyne działanie, nie tylko na tym kierunku toczą się walki, że toczą się walki również na froncie zaporowskim, czyli tam w stronę Melitopola, gdzie Rosjanie bardzo się boją stracić, bo w tym momencie, jeżeli tam się Ukraińcy przedrą, a nie wiadomo, co tam się dzieje, bo tam jest jednak cisza informacyjna, no i toczy się coś ciekawego na froncie charkowskim. No i oto okazało się, że to, co Ukraińcy zrobili na froncie charkowskim, no to jest mistrzostwo świata, bo uderzyli rzeczywiście dużymi siłami, uderzyli w kierunku miasta Kupiańsk, czyli uderzyli tam poniżej Charkowa, ale na północ od Iziumu. Izium to jest bardzo ważne miasto, można powiedzieć strategiczne w tamtym położeniu. Zresztą jak Izium wpadł w ręce rosyjskie, około to było gdzieś tam kwiecień, maj, to ja pamiętam, że mówiliśmy, że no to jest zła wiadomość bardzo, ponieważ z Iziumu Rosjanie mieli zaopatrzenie na cały ten front donbaski, czyli Siewierodonieck, Lisiczańsk, później te próby zdobycia teraz Kramatorska, Bachmutu, to wszystko dzięki temu, że mieli opanowany Izium, no bo tam jest najprostsza droga zaopatrzenia z Rosji. Ale żeby dotrzeć, znaczy żeby Izium zaopatrywać, to wcześniej jest miasto Kupiańsk. I okazuje się, że Ukraińcy zrobili uderzenie bardzo silnymi siłami, bo tam jest 6 brygad zaangażowanych, z czego jedna jest brygada pancerna, 3. brygada pancerna, to jest taka nowa brygada właśnie zapasowa, można powiedzieć, która była tworzona. Ona, co ciekawe, walczy na polskich czołgach, czyli na tych z polskich czołgach T-72 zmodernizowanych. To właśnie te czołgi, tam tych czołgów szacuje się, że jest w tym momencie około tam kilkudziesięciu, mocne kilkadziesiąt, walczy na tym kierunku. Oprócz tej 3. brygady pancernej jest jeszcze jedna brygada zmechanizowana i 2 brygady powietrzno-desantowe. Także te 4 brygady to jest tak jakby oś ciężkiego uderzenia i są 2 brygady zabezpieczające flanki, tak? Czyli brygada tam jest obrony terytorialnej Gwardii Narodowej. I takim, można powiedzieć, klinem Ukraińcy uderzyli w stronę Kupiańska. Zdołali jednej doby zrobić wyłamanie na głębokości 40 km. To jest naprawdę bardzo dużo. Tam po prostu przejechali się po tych orkach. To jest właśnie prawdziwy blitzkrieg, nie? Tym bardziej, że Rosjanie, no właśnie, myśląc, że będzie się działo wszystko, co się będzie działo, to będzie się działo w Chersoniu, tam wycofali wszystkie silne jednostki. No i tam zostały tak zwane mobiki. Mobiki to są takie zmobilizowane jednostki, głównie gdzieś tam z Ługańska, z Ugandy i z Donbabwe, tak jak mówimy. Czyli to są ludzie bez doświadczenia bojowego często, nieuzbrojeni, niewyposażeni, tylko tacy zapełniacze okopów, żeby Ukraińcy myśleli, że tam jakaś siła jest. No to są tacy zapełniacze okopów. No i Ukraińcy tam poszli, tak jak widać.
Rozwijało.
To jest bardzo duże w tym momencie włamanie jest takie. Dzisiaj ja przed samym programem widziałem, już są zdjęcia ukraińskich żołnierzy przy tablicy z napisem Kupiańsk. Czyli w tym momencie, co to znaczy? Jeżeli Kupiańsk, który tutaj widzimy, zostanie zdobyty, a jest szansa, że zostanie zdobyty w ciągu 48 godzin, to Izium, który jest poniżej, no zobaczcie, tutaj jest taka bardzo, jest taka zbiornik wodny szeroki, to jest, no widzicie, to jest zbiornik, który nie pozwala zaopatrywać tego frontu wschodniego, tak jakby dla Ukrainy i tutaj tego miasta Izium, które jest poniżej, tu jest właśnie taka droga, sieć kolejowa i tak dalej. W Iziumie w tym momencie szacuje się, że jest 10 tysięcy żołnierzy rosyjskich. Mhm. Jeżeli Ukraińcy zdobędą Kupiańsk, to ci żołnierze praktycznie mają tylko jedną drogę zaopatrzenia i ewakuacji. Czyli może być tak, że wkrótce około 10 tysięcy żołnierzy rosyjskich zostanie odciętych, nie?
Że tam też jakieś
ogromna strata.
Oddziały specnazu też zostały
zniszczone,
złapane czy zniszczone. Choć był to specnaz taki policyjny, można powiedzieć, nie frontowy.
Tak zwany SOBR. Mhm. Ale tutaj też jest bardzo jedna ciekawa informacja i bardzo ważna informacja, która ma duże znaczenie. to jest to, że wczoraj pojawiły się zdjęcia, że Ukraińcy wzięli w plien, czyli wzięli do niewoli jakiegoś tam oficera. On był w mundurze porucznika. Wydawało się, że to taki zwykły porucznik. No a później okazuje się, to są, tutaj trwają dywagacje, bo niektórzy twierdzą, że to nie jest ten. Chociaż no tak jak patrzy się na zdjęcia, no to mi się wydaje, że to jest ten, o którego chodzi. A ten, o którego chodzi, to jest generał.
Generał Andriy Syczewoj, dowódca Zachodniego Okręgu Wojskowego.
Rozumiecie, co to znaczy? Dowódca Zachodniego Okręgu Wojskowego, czyli to jest generał, który dowodził całym radzieckim Zachodnim Okręgiem Wojskowym, czyli to jest grupa, można powiedzieć, kilku, czy tam armii, czy no, korpus i tak dalej. To jest ogromne zgrupowanie wojskowe i generał dowodzący tym zgrupowaniem wpadł, ale nie tylko on wpadł, ale wpadł z całym, można powiedzieć, z całymi tym, co generał ma ze sobą. A generał ma ze sobą, szczególnie taki generał, bardzo dużo ważnych informacji. Bo mówi się, że Ukraińcy przechwycili również dokumenty tego generała, dokumenty sztabowe. Wiecie, taki generał to może mieć dokumenty, a na pewno ma dokumenty, po pierwsze, kogo zabić, czyli te listy ludzi, których trzeba zlikwidować. To Ukraińcy teraz mają. Po drugie, zapewne ma dokumenty, co należy ukraść i komu wysłać. Po trzecie, może mieć dokumenty, kto jest naszym kto jest naszą agenturą. I niekoniecznie tylko tu na miejscu, bo może mieć również dokumenty, kto jest naszą agenturą na przykład gdzieś indziej, może nawet w Europie. Tak? Taki generał może mieć również dokumenty, jakie są nasze cele prawdziwe, operacyjne, taktyczne i strategiczne. Także te dokumenty, które były razem z tym generałem i które już teraz są w posiadaniu sił ukraińskich, to jest bardzo ważna rzecz. To jest coś, co jest bardzo pilnie chroniono, można powiedzieć, tajemnicą. No i w tym momencie Ukraińcy już to mają, tak? To po pierwsze. Po drugie, Kupiańsk, który właśnie niedługo, myślę, że wpadnie w ich ręce, tam z kolei jest sztab całej armii. To też jest miejsce, można powiedzieć, ten wyłom i prędkość, jak daleko zaszli Ukraińcy, to jest taki cios dla Rosjan, że oni się mogą już potem nie pozbierać militarnie. Bo tak, w Chersoniu mają odcięte około 20 BTG, których tam powoli, powolutku, tam się Ukraińcy nie śpieszą, bo po co swoje siły marnować, ich tam powoli niszczą, nie? Zauważcie, jakie są straty Rosjan w ostatnich dniach. Wcześniej to było tak, że było 100, 200, jak było 300, to było dużo. W ostatnim tygodniu straty ruskich są 400 osób,
Dziennie.
450, a wczoraj było 640. To był rekord, tak? I to są straty, można powiedzieć, podawane przez stronę ukraińską, weryfikowalne. A myślę, że wiele strat jest nieweryfikowalnych przez Ukraińców, bo nie są w stanie zweryfikować na przykład liczby rannych, którzy gdzieś tam uciekli, albo... Także Ruscy zaczęli tracić i siłę żywą, i możliwości prowadzenia walki teraz w prędkości naprawdę w dużym stopniu i bardzo szybko się to dzieje. Czyli to jest krytyczny moment wojny, to był, i w tym momencie inicjatywa jest w rękach ukraińskich. A to jest bardzo ważne, bo kto ma inicjatywę, no ten ma szansę prowadzić wojnę według swoich planów.
Kto nie atakuje,
to są dobre wieści.
Kto nie atakuje, ten nie wygrywa.
To są dobre wieści. Ruscy komunikaty gdzieś tam na tych kanałach Telegramu i tak dalej, to są po prostu jedna wielka panika i przestrach. Zresztą to, co...
Nie no, Putin powiedział, że niczego nie stracili jeszcze na Ukrainie.
To, co dzieje się w Europie, to pokazuje, że jest bardzo źle u ruskich, bo przecież co się dzieje? Po pierwsze, skamlenie o rozmowy. To Ruscy teraz proszą, no już rozmawiajmy, zakończmy wojnę. Po drugie, w wielu krajach europejskich są manifestacje, nie? Za pokojem. W Pradze wielka manifestacja, 70 tysięcy ludzi, organizowana przez skrajną prawicę oczywiście, tak? Czyli przez ichniejszą konfederację, powiedzmy, tak? W Niemczech jakieś manifestacje,
w ogóle
w Hiszpanii.
Na Nord Streamem i tak dalej.
Tak, w Hiszpanii, czyli Ruscy już w tym momencie uruchamiają wszelkie swoje agentury, sowicie opłacane przez lata, w krajach Europy, po to, żeby doprowadzić do rozmów pokojowych, do zamrożenia konfliktu, bo wiedzą, że Ukraińcy uzyskali momentum i oni w tym momencie, mając inicjatywę, w ciągu najbliższego miesiąca, dwóch, trzech tygodni mogą ich tam zmieść po prostu.
Ciekawe rzeczy się też dzieją w Petersburgu.
To jest super informacja.
W Petersburgu grupa miejskich radnych chce zwrócić się do Dumy Państwowej Rosji, czyli do parlamentu, z propozycją oskarżenia prezydenta Władimira Putina o zdradę.
O zdradę stanu. I postawienie go w stan oskarżenia i żeby go złożyć z urzędu. Znaczy już się zwrócili, bo już jest taki dokument. Podpisany, z tego co wiem, przez 7 z 10 radnych miasta. Co ciekawe, to taka a propos, taki drobny ten. Zobaczcie, Petersburg, miasto kilkumilionowe. Ilu ma radnych w Radzie Miasta?
10?
10. A polskie miasta to chyba by musiały mieć ze 100, nie? Albo tam z 80. No to tak, nawet Rosja jest, to tak a propos, nie? Tak można powiedzieć, jaka jest w Polsce biurokracja i rozpasanie w porównaniu z taką Rosją reżimową. No w każdym razie rzeczywiście, no to jest, bardzo byłem zaskoczony tą informacją, bo to jest taki akt odwagi wielkiej, bo przecież do tej pory to za powiedzenie, że jest wojna, a nie specjalna operacja wojskowa, szło się do więzienia. A w tym momencie, zobaczcie, 7 radnych odważyło się nie tylko powiedzieć, że jest wojna, ale podpisać się pod dokumentem żądającym, żeby Duma złożyła prezydenta Putina z urzędu i postawiła go w stan oskarżenia z powodu zdrady stanu.
A myślisz, że dożyją głosowania?
Myślę, że nie. Ale no, jeżeli coś takiego podpisali, to być może...
Czy to jest faktycznie jakaś taka samodzielna inicjatywa, czy to jakieś gry?
No właśnie. Może to świadczyć o tym, że...
Rosji się nie spodziewali.
No właśnie. Może to świadczyć o tym, że już coś wielkiego się tam dzieje, w tym sensie, że no to nie jest taki wybryk 7 samobójców, tylko że za nimi ktoś stoi. Kto im powiedział, podpiszcie to, nic wam się nie stanie, bo my zadbamy o to, że wam się nic nie stanie. My w tym momencie już jesteśmy silniejsi od Putina. I można powiedzieć, to tylko jest kwestia czasu, być może niedługiego, jak Putina nie będzie, nie?
To dokładnie są radni obwodu smolnińskiego w Petersburgu, więc cały Petersburg pewnie ma więcej radnych.
No to tutaj mogłem się pomylić oczywiście. Może jednak jest tam większa biurokracja.
Myślę, że w Rosji to na pewno. Naszym zdaniem od początku specjalnej operacji wojskowej na terytorium Ukrainy w działaniach prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina istnieją oznaki przestępstwa, właśnie zdrady stanu i stwierdzili, że to ma przeciwny skutek do deklarowanego, bo miała być niby demilitaryzacja Ukrainy, a jest
militaryzacja.
Odwrotnie, a jeszcze do NATO dołączają kolejne kraje.
To blisko Petersburga właśnie, czy Sankt Petersburg. Tak. No, jakie powody nimi powodowały, czy jakie dają argumenty, to już jest, można powiedzieć, kwestia wtórna, bo te argumenty są takie, że nie są takie, że jesteś przestępcą, że źle zrobiłeś w tym sensie, że nie wolno było napadać, tylko że cele, które powiedziałeś, że osiągniesz, to teraz ich nie realizujesz, wręcz jest odwrotnie, czyli można powiedzieć, zarzucają mu pewną tam nieskuteczność być może celów, no ale rzeczywiście jest to krok taki, można powiedzieć, albo samobójczy, albo bardzo odważny, bo być może mają podstawy, czy ochronę jakąś, czy podstawy sądzić, że no nie wypadną szybko z okna w szpitalu, jak to ostatnio się zdarza.
Tymczasem doniesienia z frontu od strony rosyjskiej są takie, że rosyjscy żołnierze nawet chcieliby się wycofać, tylko z tyłu strzelają do nich ich koledzy.
Z Czeczenii?
Kadyrowcy, tak.
Tak, jest.
Poinformował Serhii Chłań, wiceszef Rady Obwodu Chersońskiego, lojalny wobec Ukrainy, wobec Kijowa. Mhm. Czeczeńskie formacje tzw. kadyrowców są wykorzystywane na południu Ukrainy jako oddziały zaporowe, które mają strzelać do wycofujących się rosyjskich żołnierzy. No dokładnie jak...
Jak NKWD w II wojnie światowej.
Światowej. Też stwierdził, że oni po prostu się nie nadają do walki, nadają się tylko do tego, żeby do swoich strzelać.
Może tak być, no bo to są ci tak zwani wojownicy z TikToka, nie? Wszystkie te firmy na TikToku to gdzieś tam strzelanie w powietrze nadają się do gwałcenia, mordowania, rabowania. No i tyle. Tam już nie będziemy rozwijać, bo temat dzisiaj poważny.
Też doniesienia o od Agencji Energii Atomowej, że w Zaporowskiej Elektrowni Atomowej oni tam dotarli w końcu i mają tam zostać na stałe. No i dyrektor tej agencji, Rafael Grossi, mówi: ogromne wrażenie zrobiły na mnie dwa otwory po ataku moździerzowym wielkości 1 metra w dachu magazynu z paliwem jądrowym.
Tak, chociaż na przykład strona ukraińska zarzuca, no tak jakby wyraża niezadowolenie, że ten raport no, nie wzywa do takich jednoznacznych, ostrych działań, na przykład do tego, żeby ustanowić strefę zdemilitaryzowaną, żeby tam weszły jakieś, powiedzmy, nie wiem, wojska, które będą zabezpieczać, żeby tam nie było ani, powiedzmy, Rosjan, ani Ukraińców, tylko jakieś tam neutralne siły. Czyli raport wzywa do tego, żeby się dogadać, nie? Że owszem, raport krytykuje Rosję i mówi, że Rosja tam jest agresorem, no ale wzywa do tego, żeby załatwić to poprzez dogadanie się Rosji z Ukrainą. Tak mniej więcej można powiedzieć.
Mówiliśmy wielokrotnie, że chyba największym niebezpieczeństwem dla Ukrainy to właśnie nie jest ta walka zbrojna, bo tu Rosjanom dają radę, jak widać, coraz lepiej, tak. Ale właśnie te jakieś próby nacisków, żeby Ukraińcy przestali, żeby oddali coś, żeby to było jakieś zawieszenie broni.
Ja myślę, że te próby będą coraz silniejsze i te próby będą ze strony takich krajów jak Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, oczywiście Węgry, Turcja być może. Nie? Ale mam nadzieję, bliską pewności, że takich prób, a wręcz kontrpróby, czy utwierdzanie Ukraińców w tym, że powinni robić to, co uważają sami za najlepsze, czyli na przykład bronić się i żadnych rozmów, żeby nie było, że takie podejście będzie ze strony oczywiście Polski, krajów Trójmorza, nie licząc Węgier, krajów bałtyckich oczywiście, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. I to wystarczy. To wystarczy. Jeżeli tak będzie, że te kraje tak zwanej starej Europy Zachodniej będą takie naciski prowadzić, to tylko zhańbią się jeszcze bardziej i jeszcze bardziej stracą na znaczeniu w tym nowym ładzie, który będzie po wojnie budowany. Bo myślę, że jak ta wojna zostanie zakończona, to będzie budowa nowego ładu europejskiego, też nowego jakiegoś ładu bezpieczeństwa. Rosja oczywiście musi być zdemilitaryzowana, oddać, uwolnić te różne republiki. Myślę, że to, taki jest koniec Rosji. I to już nawet wielu Rosjan widzi. Wielu komentatorów widzi, że ta wojna musi się zakończyć porażką, totalną porażką Rosji, można powiedzieć rozpadem Rosji albo no zmianami takimi ogromnymi w Rosji, też zmianami w społeczeństwie rosyjskim.
Tak też
to nas czeka.
Mówił choćby generał Ben Hodges.
Dokładnie.
Częsty gość naszej to nas czeka. Telewizji.
I myślę, że również nas czeka takie nowe spojrzenie na Europę Zachodnią, na przywódców Europy Zachodniej, na wartości, którymi oni żyją, że tylko dla nich jest istotne, że zasady nie są ważne. Ważne jest, żeby mieć tanią ropę i tani gaz, żeby się rozwijała nasza gospodarka kosztem innych. Przecież to jest polityka Niemiec ostatnich 20-30 lat. No ta polityka też już zbankrutowała i wszyscy to już widzą. Coraz więcej państw to widzi. Myślę, że skończy się to tym, że Niemcy osłabią, no stracą na znaczeniu i to też jest bardzo dobra wieść dla nas w kontekście na przykład reparacji. No bo kiedy do tej pory Niemcy trzęsły Europą i wszyscy tam cichutko na paluszkach przy Niemcach, nie można złego słowa o Niemcach powiedzieć, taka sytuacja była, no to jak tu od nich się upomnieć o reparacje? A kiedy, można powiedzieć, ich polityka zbankrutowała i ich stracą też na znaczeniu, no to może będzie tak, że w końcu więcej państw będzie w stanie im powiedzieć prosto w twarz: panowie, zarabiacie świetnie od wielu lat na tanim rosyjskim gazie, żeście jechali, łupiliście całą Europę, ogromne kokosy żeście sobie zarobili, to teraz jest okazja, żeby zapłacić reparacje. To też może być dobra okazja dla Polski w końcu.
By zapłacić reparacje. I Niemcy mają okazję, i Rosja mają okazję. Rosja ma okazję.
A propos jeszcze reparacji, bo przypomniałem się jedna rzecz, to też pokazuje słabość Rosji i jak to Ukraińcy wykorzystują, bo Rosjanie są w tak tragicznej sytuacji, że wyobraźcie sobie, że zwołali zgromadzenie, znaczy Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, spotkanie, chyba na dzień dzisiejszy. Po co? Po to, żeby zaprotestować przeciwko temu, że Zachód dostarcza broń Ukrainie. Wiecie, państwo, które napadło, którego nie powinno być w tym gremium, jak Rada Bezpieczeństwa, które być może jest tam nielegalnie, to o tym też już mówiliśmy, czy oni mają mandat, żeby w ogóle być w ONZ-cie, zwołuje Radę Bezpieczeństwa i będzie się skarżyć, że Zachód dostarcza broń. To znaczy, to pokazuje, w jakim są krytycznej sytuacji. A Ukraińcy chcą wykorzystać tę okazję, żeby na forum ONZ-u w końcu przeprowadzić rezolucję, jakieś tam formalne wnioski i wezwania, czy coś, co pomoże w sposób legalny przejąć te 300 miliardów dolarów i przeznaczyć je na reparacje. No, że tak może być.
Życzymy im powodzenia. Modlimy się cały czas za zwycięstwo Ukrainy. Pray for Ukraine. To widzicie cały czas obok naszego logo w każdym programie. Jeszcze wracając do Królowej, od naszych widzów komentarze. Rafał przekazuje zdjęcia z Edynburga. Flagi opuszczone do połowy, mnóstwo służb na ulicach. Widać gorączkowe przygotowania na przybycie trumny z ciałem Królowej. Wtedy może też zjawią się tłumy Szkotów, którzy chcieliby oddać jej honory. Dojście do zamku jest całkowicie zamknięte. Katedra w Edynburgu również zamknięta. W niej będzie wystawiona trumna na 24 godziny. Tak pisze Rafał z Edynburga. Mamy też komentarz Mariusza. Wczoraj u mnie w pracy niektórzy ludzie, nie tylko Anglicy, nie potrafili powstrzymać łez. Widać, że jest to szok dla Brytyjczyków. Ewidentnie koniec pewnej ery. Johnny pisze, pewnie będzie szybka abdykacja Karola. I Paweł, w tym przełomowym czasie royaliści, również ci związani z Labour Party, będą wspierać nową premier, która jest obecnie najważniejszą osobą w państwie. Karol nie będzie tak wybitnym przywódcą.
Tak. A myślę, że Liz Truss już pokazała, nawet na początek jej rządów, to jest raptem kilka dni, ale już jej pierwsze przemówienia, ale i to, co wcześniej prezentowała jako minister spraw zagranicznych w rządzie Borisa Johnsona, pokazała, że ma naprawdę zadatki na to być kolejną żelazną damą, tak? Czyli pójść w ślady nie Elżbiety II, bo myślę, że to nie jest
inna
jej
rola.
Tak, inna rola, ale pójść w ślady Margaret Thatcher.
Tak mówi, że się na niej wzoruje.
No i też tutaj, oby tak było. Też się można o to modlić.
Oby tak było.
Silna Wielka Brytania to jest dla Polski bardzo dobra wiadomość. Naprawdę to jest bardzo dobra wiadomość dla Polski. Bo silna Wielka Brytania to jest po pierwsze wsparcie tutaj tego frontu wschodniego, można powiedzieć, czy flanki wschodniej NATO, czyli wsparcie Polski, Ukrainy w walce z Ruskimi, ale to też jest wsparcie Polski w tych zmaganiach z Francją i z Niemcami, które nas czekają na pewno.
Billy Graham, gdy mówił o Królowej, Billy Graham, największy chyba ewangelista współczesny, jeśli chodzi o liczbę ludzi, do których dotarł, mówił, nikt w Brytanii nie był nam bardziej życzliwy niż Królowa. Zawsze widziałem, że jest bardzo zainteresowana Biblią i jej przesłaniem. Jeśli wy też jesteście zainteresowani Biblią, to w najbliższą niedzielę możemy wspólnie czytać Biblię. Takie spotkania mają się odbyć w Lublinie na Placu Litewskim o godzinie 11.30 w niedzielę, w Warszawie w Ogrodzie Saskim o godzinie 11 i we Wrocławiu na bulwarze Ksawerego Dunikowskiego również o 11.00. Zapraszamy Was serdecznie. Wspólne czytanie Biblii. A dziś o 18.00 także czytanie Biblii, studium pierwszego listu do Koryntian. Kolejna część z pastorem Pawłem Chojeckim. Czy mam do Was przyjść z rózgą? Polecamy, zapraszamy na 18.00. Także ogłoszenie dla Ameryki. Grupa misyjna Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie jest w Ameryce. Zachęcamy Polonię do kontaktu. Będzie można się umówić na jakieś spotkanie. Piszcie na adres kontakt@ispodprat.pl. Zachęcamy też wszystkich, nie tylko Amerykę, do kontaktu telefonicznego. Numer 536 813 435 lub mail telewizyjny kontakt@ispodprat.pl. Telefon odbiera Michał Fałek, dyktuje jeszcze raz, jeśli długopisy czy telefony chwyciliście teraz w rękę, by zapisać. 536 813 435.
Zapraszam do kontaktu. Dzwonią ludzie, miałem kilka bardzo fajnych rozmów w ostatnim tygodniu. Różne tematy, czasami takie polityczne, czasami gospodarcze, czasami są to ludzie, którzy oddali życie Jezusowi i się zgłaszają po raz pierwszy, właśnie tak zachęceni. Postaram się odebrać, a jeśli nie będę mógł odebrać, bo proszę zrozumieć, że czasami
teraz, jak ktoś dzwoni,
no teraz
to jeszcze
jest
nie odbierzesz.
Ten telefon. Nie odbiorę, ale też no ja też prowadzę, pracuję normalnie każdego dnia. Jeśli nie ma mnie tutaj w telewizji, to zazwyczaj jestem w pracy. w ciągu dnia. Także może być tak, że nie odbieram, ale postaram się naprawdę oddzwaniać. Także zachęcam i do tego kontaktu również ja.
Zachęcamy też do wsparcia telewizji Idź Pod Prąd. Naszym comiesięcznym celem jest 1000 wpłat, 1000 gitar, by zagrało każdego miesiąca. We wrześniu mamy już 200 według moich informacji. Finansowe wsparcie można przekazać przez zwykły przelew PayPal, DotPay, Blik, Patronite. Szczegóły na stronie idzpodprad.pl/wsparcie lub patronite.pl/idzpodprad. Po programie Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego zwodzenie w formie obrazkowej i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza utworzenie Sondergericht Bromberg Sądu Specjalnego w Bydgoszczu. W Bydgoszczy, gdzieś wchodzi w to w głowę jednak.
Tak.
Sąd Specjalny w Bydgoszczy to 1939 rok, niemiecka
bardzo
okupacja.
Informacje. W ogóle mogę powiedzieć, że te notki historyczne, nie, to jest taka naprawdę rzecz, którą myślę warto rozpropagować, nie? Bo te notki, jeżeli korzystacie z Twittera, umieszczane są na Twitterze. Zresztą tak, jak i Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego.
Tak jest.
Każdego są dnia rano.
Specjalnie w tak krótkiej formie by się
krótkiej
na Twitterze
formie
zmieściły.
Jest i Pomyśl Dziś. Zachęcam, żebyście też podawali, komentowali, lajkowali Pomyśl Dziś, bo tam są bardzo też ciekawe informacje, ale te perełki, które wyszukuje Piotr Setkowicz, dzięki Piotrze za twoją taką wierną pracę w tym zakresie, to są bardzo ciekawe informacje. No, do dzisiaj na przykład a propos tego Bromberga, tylko uchylę rąbka tajemnicy, bo ja rano słuchałem oczywiście. To był taki sąd, który no, niechlubnie się zapisał. To sobie posłuchacie, zaraz zobaczycie. Smutne jest to, że nikt z tego sądu, kto tak niechlubnie się zapisał w historii, nie poniósł później odpowiedzialności.
I to już za chwilę, Pomyśl Dziś, kartka z kalendarza, a potem, jako że jedna z ulubionych pieśni królowej Elżbiety to był hymn oparty na psalmie 23, a moją ulubioną piosenką też jest oparta na psalmie 23 z naszego śpiewnika, to myślę, że możemy posłuchać psalmu 23 właśnie w wykonaniu Jurka Dajuka.
Znakomite wykonanie, bardzo się cieszę.
Tak jest. I ostatni cytat z Królowej, 1980 rok. W trudnych czasach możemy być kuszeni, by znajdować wymówki, aby umywać ręce od odpowiedzialności, ale Boże Narodzenie stoi za czymś przeciwnym. Musimy wychodzić i szukać okazji, by pomagać tym mniej szczęśliwym od nas, nawet jeśli ta służba wymaga poświęceń, wymaga ofiar. Myślę, że to jest to przesłanie całego życiorysu, całego życia królowej, żeby robić to, co trzeba. Mhm. Nie to może, co się chciało zawsze, ale to, co trzeba, zakotwiczeni w Jezusie, tak jak to mówiła, cytowaliśmy wcześniej. Dziękuję bardzo. Michał Falek był moim i waszym gościem.
Dzięki i dzięki również, drodzy widzowie.
Do zobaczenia.
Zwodzić ludzi, czyli prowadzić do złych działań i złego myślenia, oczywiście też złego mówienia, to jedna z form działania, można albo za pomocą słów spisanych czy mówionych, ale można także za pomocą obrazu. Obraz bardzo mocno oddziaływuje, ponieważ dużo łatwiej zapamiętuje się obraz niż kazanie, nie? Czy jakąś tam książkę długą, czy wywód filozoficzny. I oto zobaczcie, w jednym z katolickich kościołów znalazłem taki oto obraz. Kto siedzi na tronie? No, trudno nie zauważyć, że kobieta. Kobieta tu zapewne chodzi o Marię, Matkę Jezusa. Owszem, dzieciątko jest, ale dużo mniejsze i jest niemowlęciem, które coś tam ręczką macha, a ta główna, dorosła, wielka osoba, która siedzi na tronie, to tak zwana Maryja katolicka. No, zobaczcie też, co robią ci zakonnicy, bo to jest zakonnik i zakonnica, tak do parki są Zobaczcie, oni się modlą i no tak, może się i modlą do Jezusa, ale raczej no, do tej dorosłej osoby, do tej większej, która siedzi na tronie i cały ten tron zajmuje. Zobaczcie, za pomocą takiego oczywiście fałszywego, nie mającego nic wspólnego z Biblią obrazu, no robi się ludziom wodę z mózgu. Oni odchodzą z tego kościoła po zobaczeniu tego obrazu, myśląc, że to Maria jest tą potężną królową nieba. No Jezus gdzieś tam może jest, ale tam mały i niespecjalnie może jeszcze wszystko ogarnia, a Maria jest dorosła, jest wielka, siedzi na tronie, tu cały kościół, no bo przecież tu właśnie mnisi, czyli ludzie, którzy wiedzą jak tam jest, modlą się do Marii. Noż to co ma zrobić zwykły Kowalski? No modlić się do Marii. Widzicie więc, jak za pomocą takich obrazów można ryć ludziom berety. To jest dziś w Kościele. To nie jest sprzed 500 czy 600 lat.
Września 1939 roku niemieckie władze okupacyjne powołały Sondergericht Bromberg, czyli sąd specjalny w Bydgoszczy. Już 11 września sąd ten wydał pierwsze 3 wyroki śmierci. Skazani zostali Bernard Zieliński, Jan Owczarzak i Jakub Przybył. Wszyscy zostali uznani za winnych mordowania niemieckich mieszkańców Bydgoszczy w dniach 3 i 4 września podczas akcji dywersyjnej przeciwko wycofującym się z Pomorza oddziałom Wojska Polskiego. Sondergericht Bromberg działał do stycznia 1945 roku i przez cały czas swojej działalności zajmował się głównie rzekomym prześladowaniem Niemców w Bydgoszczy przez Polaków. W ciągu pierwszych 9 miesięcy swojego istnienia sąd ten wydał 201 wyroków śmierci, 11 wyroków dożywotniego więzienia i 93 wyroki długoletniego ciężkiego więzienia. Rozprawy przed tym sądem były parodią sprawiedliwości. Nie przestrzegano zasady, że wszystkie wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść oskarżonego. Adwokaci podczas rozpraw zachowywali się zwykle biernie i nawet jeżeli oskarżeni zostawali uniewinnieni, to pozostawiano ich do dyspozycji gestapo, co zwykle kończyło się zesłaniem do obozu koncentracyjnego. Szczególnie jaskrawym przypadkiem pogwałcenia praworządności był proces kapitana Drzewieckiego w roku 1942. Zarzucono mu początkowo zamordowanie 150 Niemców w drodze z Bydgoszczy do Łowicza. Ostatecznie uznano, że odpowiada za zabicie bądź ranienie 409 Niemców, chociaż żadnej z ofiar nie podano z imienia i nazwiska. Żaden z Niemców pracujących w Sondergericht Bromberg nie został ukarany, a wielu z nich pracowało w niemieckim wymiarze sprawiedliwości jeszcze długo po wojnie.
Jesteś ze mną, laska. pastir moj, ni v čom ne budu nuždaca. S njim ja spokojem, na pastbiše zlačna. On k vodám tichým vodit mňa, a živlajem dušu moju. Путями pravými vodit mňa, on vierny imení svojemu. On vierny imení svojemu. Если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь я зла, потому что ты со мной, твой жест и твой позов. Они успокаивают, успокаивают меня. Аллилуйя.
They come for.